Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? To pytanie jest bardzo ważne dla nas wszystkich, Żydów i nieżydów. Jak Abraham osiągnął sprawiedliwość? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jest to jeden z najważniejszych fragmentów Starego Testamentu, pierwszej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdziału, 6 wersetu. Przyjrzyjmy mu się ze względu na jego wagę. Abraham rozmawiał z Panem o wielkich obietnicach, które otrzymał od Niego. Wiązały się one z potomstwem Abrahama, dziedzicem, którego faktycznie nie miał. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 15, wersety 5 i 6. Potem Pan wyprowadził go, Abrahama, na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy. Oczywiście rozmowa ta musiała odbywać się w nocy. Jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, to znaczy Bóg do Abrahama: tak liczne będzie potomstwo Twoje. Taka była obietnica. Następnie jest powiedziane: wtedy uwierzył Abraham Panu, a on, Pan, poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. W tym momencie Abraham nie zrobił niczego innego, jak tylko uwierzył. Paweł, również i Jakub w swoich listach wskazują, że właśnie w ten sposób Abraham osiągnął sprawiedliwość. Nie zapracował na sprawiedliwość. Nie opierała się ona na tym, co zrobił, ale została dodana do jego wiary. W liście do Rzymian, 4 rozdziale, 5 wersecie, Paweł pisze: gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w Tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To jest bardzo znaczący werset, ponieważ pokazuje, co należy zrobić, jeśli chcesz od Boga otrzymać sprawiedliwość przez wiarę, w taki sam sposób jak Abraham, a nie ma innego sposobu. Zaglądnijcie do wersetu 5. Co najpierw musisz zrobić? Musisz przestać robić cokolwiek. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, musisz dojść do momentu, w którym zobaczysz, że nie potrafisz w żaden sposób zapracować na Bożą łaskę i wtedy przestajesz robić cokolwiek. Tylko wierzysz. Taki jest wzór i przykład Abrahama. W tym momencie wiara Abrahama została mu poczytana za sprawiedliwość. Czy to oznacza, że Abraham od tego momentu nie popełnił już żadnych błędów? Cieszę się, że nie, bo to stawiałoby nas w trudnej sytuacji. Czytając następne rozdziały, widzimy, że Abraham popełniał poważne błędy. W rozdziale 16 czytamy, jak Abraham i Sara przejęli inicjatywę z Bożych rąk i postanowili zapewnić sobie dziecko przez Hagar. Chcę stanowczo podkreślić, że jeśli żyjemy w wierze, to nie przejmujemy inicjatywy. To jest podstawowa zasada. Inicjatywa zawsze musi pochodzić od Boga. Jezus daje nam tego przykład, mówiąc: nie może Syn sam od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni. Jedyną bezpieczną podstawą życia w wierze jest pozostawienie inicjatywy w Bożych rękach. Ilekroć przejmujemy inicjatywę, tak jak zrobił to Abraham, wplątujemy się w kłopoty. W wersecie 20 czytamy, że Abraham skłamał na temat Sary i pozwolił ją zabrać do haremu pogańskiego króla, co było wielce nagannym zachowaniem. Myślę, że obecne tu żony zgodzą się ze mną. Mąż nie powinien tak się zachowywać. Jest powiedziane, że Sara była wzorową żoną, poddaną i niesprzeciwiającą się swemu mężowi. To jest godne uwagi. W wierze poddała się decyzji męża i sam Bóg interweniował. Chcę podkreślić, że Bóg nie aprobował takich zachowań Abrahama, ale wiara nadal była mu poczytana za sprawiedliwość. To jest dla nas bardzo ważne, ponieważ w tej samej chwili, w której prawdziwie uwierzymy w odkupieńczą śmierć Jezusa za nas i uwierzymy, że na tej podstawie jesteśmy uznani za sprawiedliwych, faktycznie zostajemy usprawiedliwieni. Ale to nie znaczy, że już nigdy nie popełnimy błędów. Czy zgadzacie się z tym? Dzięki Bogu, że Pismo Święte nie uczy, iż od tego momentu będziemy doskonali. Uczy natomiast, że jak długo będziemy wierzyć, tak długo wiara będzie nam poczytywana za sprawiedliwość. Niebezpieczeństwo tkwi w tym, że zrezygnujemy z wiary. Otwórzmy 22 rozdział Ewangelii Łukasza. Jest tam fragment, który dla mnie ma bardzo duże znaczenie. Chodzi o ostatnią wieczerzę, kiedy to Jezus ostrzegał uczniów, że go zdradzą, opuszczą i uciekną. Uczniowie, a zwłaszcza Szymon Piotr, zapewniali, że coś takiego nie może się zdarzyć. W rozdziale 22, wersetach 31 i 32, Jezus mówi do Piotra: Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. To jest niezwykłe stwierdzenie. Najwyraźniej szatan przyszedł do Boga i powiedział: pozwól mi zająć się twoimi apostołami. Chodzi o wszystkich apostołów. Przesiać apostołów jak pszenicę. Następnie Jezus zwraca się bezpośrednio do Piotra. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Moją uwagę szczególnie zwrócił fakt, że Jezus nie modlił się o to, żeby Piotr się go nie zaparł. W tamtych okolicznościach zaparcie się Piotra było nieuchronne. Biorąc pod uwagę charakter Piotra i bardzo zaciekły atak sił ciemności, który miał być skierowany wkrótce przeciwko niemu, było oczywiste, że Piotr zaprze się Jezusa. Jezus był i nadal jest realistą, co mnie bardzo cieszy. Nie modlił się pobożnie, żeby Piotr się go nie zaparł. O co się modlił? Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja. Piotrze, popełnisz straszny błąd. Będziesz czuł wstyd. Będziesz się czuł tak, jakby całe twoje życie legło w gruzach. Ale nie przestawaj wierzyć. Jeśli ty zachowasz wiarę, przeprowadzę cię aż do końca. Dalsze wydarzenia to potwierdziły. Każdy z was może przechodzić wielkie próby i pokusy. Niektóre przyjdą nieoczekiwanie. Czasem może się wam wydawać, że nie ma przy was Boga i że cały świat osuwa się wam spod nóg. Będziecie się wtedy zastanawiać, co robić. Powiem wam, co możecie zrobić. Wierzcie, nie przestawajcie wierzyć, bo Bóg będzie z wami, jeśli nie ustanie wasza wiara. To jest błąd, którego nie wolno wam popełnić. Szczerze wierzmy w Jezusa i przyjmujmy sprawiedliwość, którą Bóg oferuje nam w oparciu o tę wiarę. Bracia i siostry, nie ma gwarancji, że nie będziemy popełniać błędów. Nie ma gwarancji, że nie będziemy popadać w kłopoty. Nie ma gwarancji, że nie zawiedziemy. Bóg nie daje mi na to żadnych gwarancji. Dzisiaj mogę nauczać tutaj, a jutro, jeżeli nie będę ostrożny, mogę popaść w jakieś sidła szatańskie. Ale Bóg wyprowadzi mnie z tego, jeśli tylko wytrwam w wierze. To jest bardzo ważne i podnosi mnie na duchu. Widziałem, jak ja sam oraz inni chrześcijanie robili rzeczy godne pożałowania, a nawet złe. Ale Bóg mówi, jak długo będziesz wierzył, tak długo twoja wiara będzie ci poczytana za sprawiedliwość. W oparciu o nią przeprowadzę cię. Może ci się to wydawać niemożliwe, ale nie rezygnuj z wiary. Zastanawiam się, czy jest teraz z nami ktoś bliski rezygnacji, ktoś, kto prawie jest bliski końca. Proszę, nie rób tego. Chcę się za ciebie modlić. Czuję, że mam to zrobić. Jeśli jesteś zrozpaczony, podnieś cicho rękę. Niech cię Bóg błogosławi. Niech cię Bóg błogosławi. Zjednoczmy się w modlitwie za tych braci i siostry. Panie Jezu, wierzymy, że traktujesz nas tak, jak potraktowałeś Piotra. Jesteś gotów postąpić z nami tak samo. Być może jesteś nami rozczarowany. Zawiedliśmy Cię. Czujemy, że dotarliśmy do końca i grunt usuwa nam się spod nóg. Ale Panie, chcę się modlić za tych, którzy podnieśli ręce, aby ich wiara nie ustała. Jezu, wierzę, że chcesz, abym się teraz za nich modlił, żeby ich wiara nie ustała. Amen.
Amen.